Witajcie. Łączymy się z naszym gościem Paweł Szrot, który jest szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jedynką w Bydgoszczy. Jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pozdrawiam z pracowitego urlopu w Bydgoszczy.
Panie ministrze, Donald Tusk weźmie udział w debacie, wzywa Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby też przybył do TVP. Powinien Jarosław Kaczyński stanąć w szranki z liderem Koalicji Obywatelskiej?
Absolutnie nie będę tutaj wskazywał, kto powinien ze strony Prawa i Sprawiedliwości do tej debaty stanąć. To jest decyzja strategiczna i sztabu.
Lider kontra lider, tak to chyba powinno wyglądać.
Panie redaktorze, nie będę tutaj ani spekulował, nie znam decyzji ani sztabu, ani pana prezesa, więc nie zamierzam tego.
Andrzej Duda wystąpił dzisiaj na wspólnej konferencji prasowej z Mateuszem Morawieckim. Czy to dlatego, że sondaże pokazują, że PiS straci władzę i prezydent rzuca koło ratunkowe przegranej formacji?
Mówimy oczywiście o sondażowni Kantar.
Ja ale też tak, sondażu jest... United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Z niego też wynikało, z każdego przeliczenia, że Pakt Senacki ma większość w Sejmie.
To są bardzo dobre sondaże, szczerze powiedziawszy. Zmobilizują naszych zwolenników, którzy mogli się czuć trochę uspokojeni tymi lepszymi sondażami. Ja się bałem bardzo tych korzystnych dla PiS-u sondaży, bo one zawsze mogą trochę przynieść takiej demobilizacji. To jest sondaż dobry dla naszej kampanii.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział w tej konferencji. Czy powinien? Jest prezydentem Rzeczypospolitej, a nie prezydentem Zjednoczonej Prawicy.
Ale ta treść tej konferencji nie miała charakteru wyborczego. Pan prezydent się odnosił do najważniejszych kwestii, które stoją przed Polską, również do paktu migracyjnego. Przecież i pan prezydent udaje się na szczyt Arajolosz, szczyt prezydentów europejskich. Pan premier się udaje na szczyt Unii Europejskiej. Te sprawy będą oczywiście tam umówione. Polakom się należy informacja o stanowisku Polski ze strony głowy naszego państwa i głowy naszego rządu.
A dlaczego tak państwo, czyli wy jako PiS teraz, pytam się, straszycie paktem migracyjnym? Czy on nie mógł przynieść korzyści dla Polski? O tym mówi unijna komisarz. Moglibyśmy dostać pieniądze za tych uchodźców z Ukrainy, których przyjęliśmy, a wcale nie musielibyśmy przyjmować żadnych innych uchodźców.
A dostaliśmy od Unii Europejskiej jakieś istotne pieniądze za przyjęcie tych migrantów?
Nie, jeszcze nie. No właśnie, moglibyśmy dostać.
No właśnie, więc tutaj doradzałbym daleko posuniętą rezerwę. Prędzej Polska będzie płaciła pieniądze po przyjęciu tego paktu, jeśli nie będzie przyjmowała tych relokowanych migrantów, którzy napływają do innych krajów. W to jestem w stanie uwierzyć, w to, że Polska dostanie pieniądze na uchodźców, autentycznych uchodźców z Ukrainy. Jestem w stanie uwierzyć dużo.
A czy Polska zapłaci cenę za aferę wizową w MSZ-cie?
Panie redaktorze, po pierwsze stawia pan tezę, że doszło do jakiejś afery wizowej w MSZ-cie.
A nic się nie stało?
Prokuratura, służby wyjaśniają pewne nieprawidłowości. Ich jest, zdaje się, poniżej 200 czy około 200. Każda z nich powinna być wyjaśniona. Jeśli ktoś złamał prawo, powinien za to odpowiedzieć. Jeżeli ktoś podjął złe decyzje polityczne, już poniósł konsekwencje polityczne tych złych decyzji. To wszystko. To jest suwerenna sprawa Polski i Polska na arenie międzynarodowej czy unijnej nie powinna się w jakikolwiek sposób odnosić do tego, co się dzieje w ramach jej aktywności.
Trzeba powiedzieć jasno, PiS stworzył mafię wizową, która naruszyła fundamenty bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej, powiedział Robert Biedroń w czasie debaty w Parlamencie Europejskim.
Ja dobrze rozumiem, że opozycja sprawę tych 200 ewentualnych nieprawidłowości, które muszą być wyjaśnione, próbuje rozdąć do jakichś niebotycznych rozmiarów. Myślę, że to się nie udało, dlatego tą sprawę niektórzy próbują reanimować. Powtarzam, służby działają, prokuratura działa, jeśli ktoś...
Panie ministrze, trudno jest prowadzić kampanię pod hasłem bezpieczna przyszłość Polaków, pod hasłem obrony przed nielegalną imigracją, jeżeli jednocześnie wysocy urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych ustępują ze stanowiska, dlatego że padają cienie podejrzeń, że to oni byli w procedurze. Czy to będzie 10, czy to będzie 200, czy to będzie 2000 osób, no to wpuszczanie przez Polskę na teren strefy Schengen obcokrajowców naraża naszą przyszłość w tejże strefie Schengen.
Powiem tak, jeśli chodzi o strefę Schengen i jej funkcjonowanie, to regulują je traktaty. Jeśli ktoś chciałby Polskę wykluczyć z tej strefy bądź ograniczyć jej prawa, złamałby te traktaty, to nie wchodzi w grę. To byłoby złamanie prawa europejskiego. Te nieprawidłowości, które teraz są badane, nie stanowią absolutnie żadnej podstawy. Nie zaprzeczają też polityce bezpiecznej Polski, którą prowadzi rząd w porozumieniu z panem prezydentem. My nie zgadzamy się na masowe lokowanie w naszym kraju migrantów. Pokazaliśmy to 2 lata temu już w czasie wojny hybrydowej, którą rozpętał przeciwko Polsce Aleksander Łukaszenko i dalej będziemy to robić.
Panie ministrze, ale z drugiej strony rzeczywistość w Polsce jest taka, że gospodarka nasza nie radzi sobie bez migrantów. Brakuje pracowników budowlanych, brakuje pracowników do call center, brakuje studentów nawet i będzie brakowało pielęgniarek i lekarzy. Ludzie, którzy przyjeżdżają ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, tej luki nie zapełnią. My potrzebujemy polityki migracyjnej. To jest to, co robi i to, co robią i rządzący, i to, co robi opozycja, grając taką niechęcią do migrantów z krajów muzułmańskich, to jest granie strategiczną przyszłością Polski.
Opozycja podsyca te nastroje przeciwko migrantom. To jest trochę zadziwiające, bo przecież do tej pory bardziej entuzjastycznie się o nich wypowiadała. A pan redaktor ma rację, oczywiście. Również tu w Bydgoszczy. W bydgoskiej PES-ie pracują pracownicy sezonowi, przyjeżdżają, są sprawdzani, oczywiście są pod nadzorem, zarabiają pieniądze, wpływają na rozwój polskiej gospodarki i wyjeżdżają do siebie. To jest oczywiste.
Panie ministrze, i w latach 60. i 70. we Francji, i w latach 60. w Niemczech założenie było takie, że ci migranci, którzy przyjeżdżali, Turcy na przykład, którzy przyjeżdżali do Niemiec, podpisywali czasowe kontrakty, mieli wrócić. Nie wrócili, bo zapuszczają korzenie. Ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, też te korzenie zapuszczają. Za 10 lat Polska będzie krajem, w którym będzie pewna mniejszość migrantów. Czy nie warto prowadzić rozsądnej polityki, się do tego przygotować? Czy wszystko musi być ofiarą takiej kampanii wyborczej?
Panie redaktorze, pan też stawia tezy, które są związane z kampanią wyborczą. Pracownicy sezonowi w Polsce pracują i absolutna większość z nich wyjeżdża do siebie, zabierając oczywiście godziwie zarobione pieniądze, wpływają na rozwój polskiej gospodarki. Tak powinno być w kraju, który się rozwija. Wskaźnik tych pracowników sezonowych to jest też wskaźnik rozwoju polskiej gospodarki.
Czy prezydent Andrzej Duda powoła Donalda Tuska do stanowiska premiera? O odpowiedź na to pytanie już za chwilę na antenie radia internetowego RMF24. Nasz gość Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzej Dudy i jedynka na liście PiS w Bydgoszczy, z nami zostaje. A my przenosimy się do RMF24 na rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie ministrze, ja wiem, że kandydaci PiS-u teraz zawsze będą mówili, że walczycie o większość i walczycie o większość samodzielną, no ale sondaże być może i rzeczywistość polityczna może taka być, że trzeba będzie rozmawiać z opozycją. Donald Tusk premierem, wyobraża pan to sobie? Wyobraża pan sobie Andrzeja Dudę podającego rękę premierowi Tuskowi?
Po pierwsze, oczywiście, że żaden odpowiedzialny polityk nie odpowie panu redaktorowi, że wybory już są wygrane. Różne są warianty i to, że o nich teraz rozmawiamy, to też świadczy o dobrej jakości polskiej demokracji. Taka rozmowa nie miałaby sensu w krajach na wschód od Polski, Białorusi czy w Rosji. To by było nonsensowne. To po pierwsze. Po drugie, pan prezydent Andrzej Duda po wyborach wypełni wszystkie swoje obowiązki konstytucyjne. Będzie strażnikiem stabilizacji, bo sytuacja może być różna, jeśli opozycja uzyska większość, wtedy mogą trwać jakieś długie konsultacje, długi okres bez rządu. Pan prezydent będzie w tej sytuacji na pewno gwarantem stabilizacji.
Pan będzie posłem. Panie pośle, przepraszam, już się tak przejęzyczyłem, ale jak się jest jedynką w Bydgoszczy, to jest to pewne, że będzie pan posłem. Jeżeli
pokora,
będzie...
Pokora i jeszcze raz pokora i ciężka praca, nic nie jest przesądnie.
Panie ministrze, czy wyobraża pan sobie bycie w jednym rządzie z Konfederacją?
Powiem tak. Tradycja Konfederacji, również ta historyczna i praktyka jej polityczna, stawiają w miejscu, które jest bardzo daleko od mojego światopoglądu politycznego, więc trudno mi sobie wyobrazić jeden rząd z Konfederacją.
A wolałby pan z PSL-em?
To jest ocena.
Nie, ja się pana pytam. Ja nie mówię, jaka ma być koalicja, tylko jakby pan miał do wyboru.
Dobrze, PSL, Konfederacja. Wolałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość uzyskała samodzielną większość, żeby Zjednoczona Prawica mogła rządzić samodzielnie.
Ale jeżeli sondaże są...
Nie, jeżeli. To jest oczywiście futurologia polityczna. Wszystkie takie dywagacje, spekulacje mogłyby zaszkodzić ewentualnym późniejszym rozmowom, więc na tym punkcie zakończę.
Czy to dobrze, że nie było nas na szczycie zbrojeniowym w Kijowie? Czy to dobrze, że minister Rau powiedział, że weszliśmy w okres dekoniunktury w relacjach z Ukrainą?
Są problemy w naszych relacjach, to nie jest tajemnica. Jest kryzys. Dzisiaj pojawiło się światełko w tunelu, skarga do WTO została zawieszona, choć mogła zostać również wycofana. To by było jeszcze mocniejszy sygnał deeskalacji tego sporu. I powiem tak, jeśli chodzi o udział PGZ-u, PGZ realizuje zadania na rzecz walczącej no, wolność, niepodległość Ukrainy. Zadania
no dobrze, żeby zarabiał, a żeby zarabiać, warto może było być na tym szczycie. Znaczy, ja autentycznie, to nie jest takie pytanie w stylu, ja chcę jako dziennikarz tutaj zamęczyć naszego gościa. Ja nie rozumiem akurat, dlaczego na tym szczycie PGZ-u nie mogło być. Po co ta eskalacja?
PGZ zarabia, współpracuje, pracuje na rzecz walczącej o wolność Ukrainy. Tu się nic nie zmienia. Czołgi z frontu są u nas remontowane i to będzie kontynuowane. Nie ma żadnych zagrożeń dla tego.
Zgadzamy się chyba wszyscy, że część słów prezydenta Zełenskiego i część gestów była niepotrzebna, ale czy część słów z polskiej strony, słowa premiera czy ministra Raua były potrzebne według pana? Czy one nie były eskalacją?
Myślę, że polscy politycy rządowi, w tym pan prezydent, wypowiadali się na ten temat z dużym wyważeniem, ale też stawiali sprawę jasno. Mamy swoje interesy, będziemy je realizować, bronimy polskiego rynku, bronimy dochodów polskich.
No ale najlepszym sposobem obrony polskiego interesu byłoby utrzymanie unijnego embarga. To było możliwe według części ekspertów, a oni twierdzą, że być może nam tak bardzo nie zależało na tym, żeby utrzymać ten embargo po to, żeby w kampanii wyborczej można było twardo pokazać, jacy jesteśmy asertywni i właśnie wprowadzić embargo na import ukraińskiego zboża.
Panie redaktorze, według części ekspertów ziemia jest płaska. Ja nie sądzę, że to było możliwe, ponieważ w Komisji Europejskiej zasiadają również politycy, mają swoją agendę polityczną i być może interesuje ich taki, a nie inny wynik wyborczy w Polsce. Tego nie wolno wykluczyć.
Komisja Europejska dąży do zmiany władzy w Polsce?
Niektórzy politycy z zachodniej Europy wprost tak twierdzili. Takie wypowiedzi były również przed wyborami ostatnimi we Włoszech, które wskazywały, że interesuje ich określony wynik wyborczy. Efektem tych wypowiedzi jest wygrana ugrupowania pani premier Meloni. Mam nadzieję, że tak również będzie tak w Polsce.
Przewodnicząca komisji chciałaby, żeby zmieniła się władza w Polsce?
Ja nie mogę tego wykluczyć. To są politycy i nie po drodze im z polityczną agendą rządu polskiego.
A jaka jest w zasadzie polityczna agenda rządu polskiego, jeżeli chodzi o Unię Europejską? Ja muszę panu powiedzieć, że wczoraj nawet znalazłem, w lipcu 2016 roku w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński powiedział, że znany prawnik pisze nowe traktaty unijne, bo potrzeba nam nowego unijnego otwarcia. I tak się zacząłem zastanawiać, jaka w zasadzie jest ta agenda, bo ja mam wrażenie, że niestety ostatnio agenda polskiej polityki w Unii Europejskiej, proszę mi wybaczyć, to jest próba zebrania kworum w Trybunale Konstytucyjnym, żeby można było wyjść z twarzą z tych nieudanych reform ministra Ziobro.
Panie redaktorze, polska agenda na forum Unii Europejskiej w tym momencie to jest przede wszystkim obrona polskiej suwerenności, ale też obrona interesów europejskich. Przypominam tylko, że Polska w sprawie embarga na ukraińskie zboże, Polska również w sprawie paktu migracyjnego, tak naprawdę broni również europejskich rolników, europejskich społeczeństw przed niekorzystnymi dla nich zmianami, wpływami z zewnątrz.
A nie dałoby się przy okazji tej obrony suwerenności mieć pieniędzy z KPO? Bo wszyscy inni mają, oprócz Węgrów.
Jestem absolutnie przekonany, że na pewno nie dzień po wyborach, ale zapewne miesiąc po wyborach, niezależnie od tego, kto je wygra, te pieniążki do Polski zostaną przekazane.
To jest mocna deklaracja. Miesiąc po wyborach...
Nie, to jest moje przypuszczenie, tylko nie deklaracja. Proszę mnie rozliczać z tego przypuszczenia, mogę się oczywiście mylić.
Dobrze, dobrze, to widzimy się w takim wypadku w, po święcie niepodległości i sprawdzimy. Niezależnie od tego, kto te wybory wygra, ja wszystkim Polakom życzę, żeby pieniądze...
Nie jestem nieomylny.
Dobrze, ale tutaj, ale tutaj bym bardzo chciał, żeby pan się nie mylił, panie ministrze, i bardzo bym chciał, żeby te pieniądze trafiły do Polski. Bardzo bym nie chciał, żeby trwał pad w Stanach Zjednoczonych, taki jaki trwa, bo to jest sytuacja niebezpieczna. Przeraził pana ten moment, w którym Kevin McCarthy został odwołany z roli speakera Izby Reprezentantów, bo to jest kryzys amerykańskiej państwowości, to jest kryzys Partii Republikańskiej. Co dalej ze Stanami Zjednoczonymi?
To jest stabilna, z wielkimi tradycjami demokracja, której historia przechodziła wielkie zwroty i kryzysy. Z każdego z tych kryzysów ten wielki kraj wychodził obronną ręką.
No, ale nie wszyscy jego sojusznicy wychodzili obronną ręką z tych kryzysów.
Ja przede wszystkim mam taką jedną refleksję, że partie prawicowe nie tylko w Ameryce, nie tylko w tym kraju, ale też na całym świecie powinny zrozumieć, że ich walorem w oczach wyborców jest pewna stabilność, jest zapewnienie spokoju, jest właśnie ten konserwatyzm, który wyborcy cenią. I jakakolwiek wprowadzenie jakiegokolwiek fermentu czy niestabilności prowadzi do sukcesu tych ośrodków, które Zachodowi nie życzą.
Żadna z tych rzeczy, które pan wymienił, mi jakoś nie pasuje do PiS-u, tego, jak funkcjonuje politycznie Donald Trump.
Nie, absolutnie. PiS jest ostoją stabilizacji.
Nie, ja nie mówię o PiS-ie. Nie. Tym razem nie chodziło mi o PiS. Nic z tego, co pan powiedział, nie pasuje do Donalda Trumpa.
Panie redaktorze, ja nie chcę się mieszać wewnętrzne sprawy naszego wielkiego sojusznika. Mam absolutną nadzieję, że ten kryzys, jakaby skala jego nie była, zostanie przezwyciężony. Wszystko, co wiem o tradycji tej demokracji, na to wskazuje.
Ale myśli pan, że będzie trzecia partia polityczna, że to jest ten moment, jak wtedy, kiedy powstała Partia Republikańska przed wojną secesyjną?
Przed tym faktem, kiedy powstała Partia Republikańska, wiele różnych partii działało w amerykańskiej polityce i konkurowały ze sobą. Koniec systemu dwupartyjnego to też nie jest koniec demokracji.
A jeżeli by Donald Trump wygrał wybory, to skończyłby wojnę na Ukrainie?
Nie jestem w stanie przewidzieć...
A nie boi się pan tego listopada? Bo ewidentnie na to grają Rosjanie. Chcą dociągnąć do listopada przyszłego roku i liczyć na to, że świat Zachodu się zmęczy pomaganiem Ukrainie. I zaczyna się męczyć.
Do cech politycznych pana prezydenta Trumpa należy pewna nieprzewidywalność i myślę, że Rosjanie jeszcze mogą być bardzo nieprzyjemnie zaskoczeni jego postawą, gdyby wygrał wybory.
Wie pan, panie ministrze, bo to nie wygląda dobrze, jak się spojrzy tak strategicznie na to, co się dzieje na wschodzie. Znaczy, rosyjska gospodarka się nie załamała. Ona oczywiście traci cywilizacyjne szanse rozwoju, ale okazuje się, że to zostało wykorzystane do budowy totalitarnego państwa rosyjskiego. Niestety, była ambasador, która tutaj była naszym gościem, Katarzyna Pełczyńska na ONZ, powiedziała o tym, że Rosja może stać się taką turbo Koreą Północną. I trochę tak to trakt to niestety zaczyna wyglądać. Rosjanom udaje się sprzedawać ropę, udaje się mieć pieniądze na to, żeby wojnę toczyć. Przypadkiem pojawia się pytanie, czy przypadkiem brak zwycięstwa Ukrainy nie jest zwycięstwem Rosji? Czy nie jest ten sposób, że oni po prostu zamęczą nas, zamęczą Ukraińców? I właśnie, i przegramy tę rywalizację.
Stawia pan redaktor ważne i mądre pytania. Trudno na nie odpowiedzieć w tym momencie. Do tradycji historycznej, do tradycji militarnej Rosji należy, umówmy się, pewna wytrwałość, pewien upór.
Władimir Putin do tego się odwoływał, mówiąc o Wielkiej Wojnie Północnej. 9 lat Rosjanie wtedy przegrywali, zanim nauczyli się od Szwedów wygrywać. I wygrali pod Połtawą, zbudowali imperium. 9 lat przegrywali.
Wygrali pod tą samą Połtawą na wschodzie Ukrainy, której nie byli w stanie zdobyć w ciągu bieżącej wojny. Więc tu też jest wymowna analogia historyczna. Ale zgadzam się, jest ryzyko, że ta wojna się przedłuży. Kiedy się skończy, w jaki sposób, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, ja na pewno nie będę spekulował.
Pytanie tylko, jak nasza polityka w tej sytuacji powinna wyglądać? Dlatego, że to zmęczenie jest też zmęczeniem polskiego społeczeństwa, jest zmęczeniem polskiej gospodarki, jest zmęczeniem Europy, jest zmęczeniem Europy Zachodniej. W jaki sposób my... Nie mamy już kolejnych środków, które moglibyśmy zastosować wobec Rosji.
Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, To tak samo jak gospodarka rosyjska do tej wojny się jakoś dostosowała, to trzeba też powiedzieć, że gospodarka Zachodu też się nauczyła w tych realiach żyć i tutaj nie ma żadnych większych problemów, to po pierwsze. Po drugie, wykładnikiem, wyznacznikiem polskiej polityki w tej sprawie jest jedno podstawowe założenie. Im dalej Rosja na wschodzie, im bliżej tych granic, które wyznaczyły jej traktaty międzynarodowe na granicy z Ukrainą, tym lepiej dla Polski. I Polska będzie działała mimo punktowych kryzysów w relacjach z naszym partnerem ukraińskim. Polska będzie w tym kierunku działała, żeby zatrzymać Rosję jak najdalej na wschodzie w jej ekspansji imperialnej.
A czy my powinniśmy utrzymać ten poziom wsparcia, który mamy dla Ukraińców? Czyli na przykład czy Ukrainki tutaj mieszkające i Ukraińcy powinni być uprawnieni do tego, żeby pobierać świadczenie już niedługo 800+. Nad tym będzie pan prawdopodobnie głosował, panie pośle, teraz, dlatego też o to pytam.
Ważne, ja nie jestem jeszcze, proszę mnie nie nazywać posłem, bo...
Dobrze.
Może się jeszcze obrócić, los się może przeciwko mnie i Pan Bóg obrócić, jeśli będę taki brak pokory wykazywał. Wiele z tych pań z Ukrainy, które przyjechało do nas jako uchodźcy, pracuje również legalnie.
Ponad 50%, to jest wielkie wsparcie dla polskiej gospodarki.
Te panie zapewniają byt swoim rodzinom, wspierają polską gospodarkę, dobrze się adaptują, nie mają problemów językowych. To jest ważna rzecz. W tym kontekście myślę, że rząd też będzie takie decyzje podejmował.
To jest taka odpowiedź, która by sugerowała, że być może część tych rzeczy, które padła w kampanii, gdzieś tam rozpłynie. Czy jest pan zmęczony tą kampanią również dlatego, że czasem padają rzeczy, które nie powinny padać?
Jestem zmęczony tą kampanią w sensie zupełnie fizycznym, osobistym, to po pierwsze. Po drugie, kampania ta jest szybka i ostra. Te dwie cechy już można powiedzieć, że wykazuje. Będzie pewnie w ostatnim tygodniu jeszcze ostrzej. Oczywiście opozycja atakuje w sposób bezprzykładny. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiadać na te ataki.
Panie ministrze, nie tylko opozycja atakuje ostro. No.
Będzie odpowiadać i odpowiada na te ataki w sposób ostry, zdecydowany, mocny, ale nie wykraczając poza pewne normy kulturowe, do których...
Czy uda się zasypać te podziały, które są po tej kampanii?
Powinienem wyrazić optymizm, ale powiedzieć chciałbym w ten sposób. Te podziały nie są wynikiem bieżącej kampanii, one są w społeczeństwie polskim od lat, od właściwie dziesięcioleci. Na pewno nie zasypiemy ich z dnia na dzień. Myślę jednak, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zdobyła trzecią kadencję, to pozwoliłoby o pewnych sprawach sobie uświadomić. Od trwałości elektoratu konserwatywnego w naszym kraju nasi przeciwnicy z opozycji wtedy też powinni pewne rzeczy przyjąć do wiadomości.
Paweł Szrot, minister, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy i kandydat na posła. Jeszcze kandydat na posła, tak. Jeszcze kandydat na posła. Był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.